Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Wydanie 127. Zarejestrowane 10 lipca 2023 roku i opublikowane na kanale Sprawy Wschodu. Dziś parę słów o rosyjskim bezrobociu i petersburskich letnich festiwalach w czasie wojny. Doniesienia z frontu nieustająco smucą i przerażają. Marcin Strzyżewski, Bartosz Gołąbek i Magdalena Paciorek z notatką językową. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, witam Cię serdecznie, Marcinie.
Dzień dobry.
Zaczynamy, czytamy po rosyjsku. Od czego? No, chciałem zacząć lekko i letnio i wrócę zaraz do lekko i letnio, bo taki pierwszy temat ułożył się przynajmniej u mnie w ostatnich weryfikacjach tego, co rosyjskojęzyczny, ale przede wszystkim rosyjski internet podaje. Zanim to jednak nastąpi, to dwa tematy, które nadadzą kontekst oczywiście temu, co postaram się Państwu przedstawić. Otóż niewątpliwie takim ważnym i dużym, złowrogim, fatalnym i tragicznym wydarzeniem było w zeszłym tygodniu, jednym z oczywiście wielu, mówię teraz o Rosji akurat, było pobicie dziennikarki Jeleny Miłaszynej i adwokata Aleksandra Niemowa w Groznym, w Czeczenii. To jest rzeczywiście coś, co musi bulwersować, musi wracać na czołówki gazet i musi być cały czas punktowane, ponieważ oczywiście w obliczu wojny, która trwa już ponad 500 dni, pewne kwestie, które w Rosji się realizują, odbywają, dzieją, po prostu są wytłumiane przez tragedię wojenną, ale jednak wydaje się, że warto cały czas kontrolować i obserwować tą sytuację, która tam na miejscu się odbywa, ponieważ no bez tego będziemy tak naprawdę przynajmniej na jedno oko troszeczkę bardziej niewrażliwi. Na jedno oko, tak powiedziałem, ale w zasadzie można powiedzieć, że na część naszej świadomości i to sporą część naszej świadomości. Patrzmy, co się w Rosji dzieje i jakie tragiczne i dalekosiężne także w skutkach sytuacje tam mają miejsce, więc to był poranek 4 lipca w Groznym, kiedy to pobicie miało miejsce, niezwykle brutalne zdjęcia, wideo z tych obrazów, które udostępniono nam, no, pokazują, że nie były to naprawdę żarty, zważywszy, że te doświadczenia, jeśli chodzi o Czeczenię, jeśli chodzi o mówienie, pisanie o Czeczenii, także przez dziennikarki i obrończynię praw człowieka, mam na myśli oczywiście Annę Politkowską, mam na myśli Natalię Stemirową, są fatalne, tragiczne. I Miłaszyna, która częściowo opuściła Rosję i teraz wróciła do niej, czy też jest w niej i jeszcze wciąż znajduje pokłady odwagi po to, żeby tam jeździć, no po prostu jest tutaj osobą również wyjątkową i wyjątkowo narażoną, jak widać. To jest pierwszy element kontekstu, a drugi element kontekstu, który chcę wprowadzić, zanim powiem o temacie, który mnie frapuje i zastanawiać się będziemy z Marcinem Strzyżewskim o nim, to jest dzisiejsza wiadomość, w sumie na pewno już do części z Państwa słuchających ten podcast kilka dni po naszym nagraniu oczywiście ta informacja dociera, dotrze i będzie rozwijana. Otóż Meduza i Mediazona policzyły w nowy sposób, podeszły do policzenia liczby ofiar, jeśli chodzi o stronę rosyjską w wojnie trwającej od 24 lutego 2022 roku i wychodzi na to w dosyć skomplikowanym, ale dosyć jednoznacznie i jednak czytelnie przedstawionym sposobie weryfikacji, wychodzi na to, że ta liczba ofiar po stronie rosyjskiej może opiewać między 47 tysięcy a 55 tysięcy zabitych rosyjskich żołnierzy, jeśli dodać do tego tych, którzy bez wieści zaginęli, jeśli dodać do tego jeszcze te osoby, które nie są w stanie wrócić w żaden sposób do czynnej służby wojskowej, czyli na front, to ta liczba staje się powielokroć większa. O tym nie chcę mówić, raczej bym się skoncentrował na tym, że to jest nowy sposób policzenia rzeczywiście i będziemy pewnie do niego wracali. No, liczby są oczywiście przerażające, przerażają stronę rosyjską, albo powinny przerażać stronę rosyjską. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego te dwa konteksty chciałem Państwu na początek wprowadzić? Otóż jeszcze w weekend, jak przeglądałem sobie różne materiały, jak to zwykle mam w zwyczaju, dotyczące rosyjskiej przestrzeni społecznej, rosyjskiej przestrzeni także regionalnej, to zwróciła moją uwagę przestrzeń poniekąd mi znana i taka, którą zapamiętałem dosyć dobrze. Państwo być może pamiętają, regularnie nas słuchający, że ostatnio akurat odwoływaliśmy się do doświadczeń krymskich Marcina Strzyżewskiego. Mówił o tym, jak zapamiętał ostatni pobyt swój na tej przestrzeni właściwie Ukrainy ówczesnej. I dzisiejszej Ukrainy, ale z punktu widzenia faktów oczywiście wiemy, jak sytuacja wygląda. Ja zaś sam sobie zadałem pytanie przed jeszcze decyzją o tym, jakie treści będę chciał Państwu zaprezentować, jak ja pamiętam mój pobyt w Petersburgu latem właśnie, dokładnie w lipcu 2019 roku. I pamiętam właśnie, że to miasto, uznawane za jedno z najpiękniejszych miast tej części świata, uznawane za taki wzorzec, taki model także do naśladowania dla znacznej części Rosji, no, żyło rzeczywiście takimi letnimi swoimi tematami. Było nasycone młodzieżowymi imprezami i także sporą ilością różnego rodzaju festiwali i koncertów. Pomyślałem sobie, patrząc na kontekst właśnie, o którym chwilę temu Państwu powiedziałem, że przecież, ale także inne wątki, o których jeszcze i dzisiaj będzie mowa, mam na myśli gospodarkę także rosyjską i w ogóle sytuację, która tam ma miejsce, że być może nastąpiło jakieś przesunięcie związane z tą radością lata, zresztą znaną nam także i z polskich naszych regionalnych różnego rodzaju imprez, czy też miejskich imprez letnich. No taki jest po prostu sezon na tego typu atrakcje. Pomyślałem sobie zatem, że Petersburg może w związku z tym, co się dzieje, lekko jest w defensywie w tej sprawie, że nie dzieją się te rzeczy, które zwyczajowo tam się działy, ponieważ no, ani nie ma nastroju, ani nie ma atmosfery, ani nie ma pieniędzy najzwyczajniej w świecie na to, żeby prowadzić szeroko zakrojone różnego rodzaju imprezy dla turystów, ale także potencjalnych turystów, ale także dla mieszkańców miasta i regionu obwodu leningradzkiego. No ale jednak przynajmniej z tego, co dowiedziałem się z Fontanki Ru, ale także z innych źródeł, które przeglądałem, no ten sezon festiwalowy tam na miejscu w pełni kwitnie właśnie i wygląda na to przynajmniej z perspektywy prasy, tej, która jest dla nas dostępna, ale także z innych źródeł, bo tych materiałów jest przecież sporo w tej przestrzeni już internetowej, można się odwoływać przecież zarówno do YouTube'a, do różnego rodzaju relacji prywatnych, na Instagramie. No, wygląda to w takim kompleksowym oglądzie tak, że Petersburg się bawi, że Petersburg nie zwalnia, jeśli chodzi o entuzjazm i frajdę z lata. Z wielkim smutkiem też na to popatrzyłem, bo naprawdę jest tam bardzo dużo ciekawych, mających fajny potencjał imprez, które w tych warunkach, które mamy obecnie, no oczywiście nie mogą też być na pewno rozwijane z jednej strony. Z drugiej strony nie ma na to takiego, powiedziałbym też pewnie, przyzwolenia ze strony tych, którzy obserwują to z zewnątrz, myślę o sobie w tym momencie, żeby jakoś w szczegółowy sposób to eksponować. Ale muszę to Państwu powiedzieć poniekąd, to jest takie moje też prywatne spostrzeżenie, że jest też tam wiele imprez wciąż, nawet w tym momencie krytycznym, jak mnie się wydaje przynajmniej. Taki trochę bal na Tytaniku, on trwać będzie jeszcze z całą pewnością, które warto może byłoby w jakimś sensie popodglądać, zrozumieć ich właśnie energię, ich, ale także zrozumieć uczestników tych imprez, którzy, rzecz jasna, ci, którzy pozostali w Federacji Rosyjskiej, ale przecież wiemy, że większość jednak pozostała, młodych, średnio młodych ludzi, nie dało się przecież, nie wszyscy nie mogli wyjechać i nie wszyscy mogli pójść na front. Więc ci, którzy się bawią, bardzo mnie ciekawi ta ich psychologia, to ich podejście do tego, co się faktycznie dzieje i jak można sobie z tymi tematami radzić. Mówiąc o tych ciekawych przykładach, to bardzo zainteresował mnie, ja osobiście nie widziałem tej imprezy akurat w Petersburgu, kiedy byłem w 2019, ale jest tam taki właśnie przez Fontankę Ru organizowany festiwal, tak, drodzy Państwo, no festiwal i odbędzie się także w tym roku, jeśli wszystko dobrze pójdzie, dokładnie 5 sierpnia. Jest to Fontanka SUP Festival, czyli właśnie taka akcja na wodzie, na kanałach Petersburga, która wykorzystuje znane także już i z polskiej rzeczywistości rzecznej, czy też wodnej, takie padle, takie deski, prawda, do pływania na stojąco, czy też w takim przykucu, stand-up paddle, to stąd pochodzi ta nazwa, to określenie SUP. No i ten festiwal się odbędzie. Jego taką cechą zasadniczą jest to, że wszyscy, którzy zgromadzą się na kanałach Sankt Petersburga, dokładnie tam właśnie w centralnej części miasta, będą poprzebierani barwnie, kolorowo i będą się bawić, jakby nie było końca świata. A w jakimś sensie wciąż ten koniec świata jest naszym doświadczeniem. Ten koniec świata, znanego nam do tej pory przynajmniej, już przecież nastąpił. A tutaj wygląda na to, że idą po całości. Cały czas jest dobrze, albo ma być dobrze, lub ma to wyglądać tak dla wszystkich możliwych odbiorców. Na ten festiwal przychodzi sporo widzów i uczestników jednocześnie, bo nabrzeża Petersburga się wtedy różne zapełniają. No a w tym roku komitet organizacyjny, czytam to z treści właśnie Fontanki i festiwalu, zadecydował, że byłoby wspaniale, gdyby mieszkańcy Petersburga mogli stać się właśnie częścią magicznej, drodzy Państwo, akcji, która odbędzie się właśnie na rzekach i kanałach miasta. Przygotowano też kilka nagród dla widzów, którzy pozdrowią subsurferów z nabrzeży i mostów. Jeśli planujecie pojawić się w centrum miasta i kibicować uczestnikom pływania takiego rekreacyjnego, festiwalowego, radosnego, no to oczywiście zapraszamy. Wymyślony wizerunek przez siebie, należy po prostu się przebrać. Przebieranka. Jeszcze tego tutaj nie było. Drodzy Państwo, jak patrzyłem na ten SUP Festival, to od razu pomyślałem sobie, przecież to oczywiste, że jest tego z całą pewnością więcej i jest tego więcej. Cały lipiec w Petersburgu i w okolicach odbywają się właśnie imprezy o różnej randze dla różnych widzów, dla różnego audytorium kierowane. Między 8 a 9 lipca, czyli to był właśnie ten miniony weekend, odbył się w Gatczynie na przykład festiwal, czy też koncert, który zwany jest być może nieco na wyrost festiwalem Ruski Rock. Wystąpiły tam takie grupy jak Pilot, na przykład Angiel Niebios i Raznej Ludzi. Także w ten weekend w jednym z parków odbył się Międzynarodowy Festiwal Kwiatów, gdzie odbyło się masa pokazów florystycznych, a po nim to był akurat Dzień Rodziny, Miłości i Wierności 8 lipca w Muzeum i Parku Historycznym Wyspy Fortów odbył się bal kronsztacki, drodzy Państwo, w tancerze w tematycznych kostiumach z epoki dworu cesarskiego dołączyli do uroczystości o 19 w samym środku tej instalacji sztuki kwiatowej. No a patrząc w przyszłość, czyli na koniec tego tygodnia, przez ten weekend nadchodzący, czyli z naszego punktu widzenia rejestrujemy nasz podcast 10 lipca, to będzie 14, 15 i 16 lipca w Ogrodzie Szeremietiewskim przy Muzeum Anny Achmatowej w Domu Fontan odbędzie się też taki festiwal Brodski Drive, który też będzie łączył różne style muzyczne. A ponadto od 12 do 23 lipca, czyli już w tym tygodniu, zostanie otwarty festiwal operowy Opera dla Każdego. Tradycyjnie 4 spektakle operowe zostaną zaprezentowane w różnych miejscach w Twierdzy Piotra i Pawła. Będzie można zobaczyć Sadko, to już 12 lipca. Będzie także prezentowana Toska 16 lipca w Kronsztadzie, Latający Holender, skądinąd muzyka Wagnera. No i w Carskim Siole także będzie opera do muzyki, do tego, jak ją sobie wyobraził Mozart. To wszystko w tym właśnie momencie. Nie chcę Państwa epatować kalendarzem letnich festiwali Petersburga i okolic, ale uwierzcie mi, jest tego naprawdę sporo i można było jeszcze kilka kolejnych albo i kilkanaście minut je w pewnym sensie promować, ale wracam do kontekstu, który gdzieś tam wcześniej wprowadziłem. To jest bardzo ciekawy obraz, to jest taki kadr z epoki, który będzie wymagał na pewno przemyślenia, bo przypominam też to Państwu, sobie to przypominam przede wszystkim, Marcinowi pewnie nie trzeba tego przypominać, regularnie z Państwem się widzi na swoim kanale YouTube i prezentuje to, co się dzieje tam na wschodzie, że my za jakiś czas, oby jak najszybciej, powtarzamy to regularnie, będziemy musieli przystąpić do jakiegoś rodzaju relacji z tą Rosją właśnie bawiącą się dzisiaj na koncertach, na festiwalach, ale jednocześnie mordującą i siebie, i Ukrainę, no i tak poniekąd także i nas w głębi duszy, tak to bym powiedział.
To znaczy tutaj problem ze zrozumieniem tej rzeczywistości kończy się, kiedy uzmysłowimy sobie, że taki twór jak Rosja, który wydaje się czymś spójnym i monolitycznym, bo my sobie lubimy takie tworzyć w głowie takie monolity, ja tak to lubię określać, tak, mamy na przykład Niemców, Niemcy są zorganizowani, punktualni, lubią jasne piwo i po prostu mamy w głowie łatwy obraz, a potem mówimy, że Amerykanie to chcą zachować pozycję hegemona na świecie, a później im głębiej badamy dany temat, tym bardziej się okazuje, że no takie pojęcia narodowe czy państwowe to są jakieś zjawiska o wiele szersze i o wiele mniej jednorodne, niż by się chciało nam wydawać, kiedy próbujemy zrozumieć świat i sobie wkładamy to do wygodnych szufladek. I tu no bardzo łatwo to zrozumieć. Rosjanie są różni i duża część z nich tej wojny wcale nie chce, a co więcej, władza rosyjska, która tej wojny chce, do pewnego stopnia, w moim przekonaniu, udaje przed obywatelem, że nie toczy wojny. No sama ta nazwa, specjalna wojenna operacja czy wojskowa operacja, to jest no taki koronny przykład, dowód na to, że no udajemy, że tego nie ma, no bo gdybyśmy przyznali przed społeczeństwem, że faktycznie toczymy wojnę i chcieli faktycznie przed całym społeczeństwem dotrzeć z tym przekazem, który tak naprawdę idzie w eter, bo państwo rosyjskie kieruje przekaz, że to jest wojna o przetrwanie z całym NATO, z połową świata, wojna o styl bycia, styl życia, o jakieś wartości nadrzędne i że albo tę wojnę wygramy, albo znikniemy. Ale oni zdają sobie sprawę, przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, że są ludzie, którzy mówią na to wszystko: oj tam, no głupoty. Gadacie w tej telewizji, nikt wam nie wierzy, my w ogóle, nas ta wojna, no jak już musicie, to se tam strzelajcie, ale nas w to nie mieszajcie. I dla takich ludzi są festiwale, czerwone żagle i tam piosenki i tańce i normalne życie. I udawanie, że wszystko jest w porządku, żeby przypadkiem ci ludzie się nie zezłościli, bo mogliby jeszcze ci ludzie w jakiś sposób namieszać i po co nam to, do czego nam to. I trwa taka próba udawania, że No, że tej wojny to tak w zasadzie, no jest, no, no coś tam, ale to my się tym zajmiemy, nie chcesz, to się do końca nie przejmuj. Czy jest to paradoksalne oczywiście, czy wychodzi państwu rosyjskiemu podział i ukrywanie tej wojny? Oczywiście, że nie. Tutaj na wielu, w wielu sytuacjach i na wielu płaszczyznach dochodziło do takich sytuacji, kiedy nagle ta wojna brutalnie wdzierała się w życie zwykłych ludzi, przy czym zarówno z woli państwa, jak i przeciw woli tego państwa. Do pierwszej kategorii możemy zaliczyć chociażby mobilizację, kiedy państwo powiedziało, nie, 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 jednak idziecie do armii, to miała nie być wasza wojna, ale jednak dla ciebie jednak będzie. A z drugiej strony były takie sytuacje, jak chociażby ostrzał dronami Moskwy, czy na przykład rajd ochotników, rosyjskich proukraińskich ochotników na obszar okręgu bielgarodzkiego, albo wysadzenie mostu krymskiego, po którym przecież normalni wczasowicze sobie jeździli w tej weftę, czy teraz chociażby kontrole do wjazdu na most krymski, które dotykają też wczasowiczów, a wynikają bezpośrednio z tematu samej wojny, więc to nie wychodzi, to wszystko się w jakiś sposób miesza, plecie i prowadzi do całego szeregu paradoksów i absurdów, ale takie próby, wydaje mi się, że właśnie tutaj obserwujemy, że właśnie nam o tym opowiedziałeś, że w zasadzie władze miejskie, czy to pozwalając na tego typu imprezy, czy same je organizując, pozwalają ludziom, którzy przecież mogliby pracować w fabrykach zbrojeniowych i iść na front i w ogóle robić jakieś takie oddolne inicjatywy, jak w czasie II wojny światowej w Rosji, no, mogliby to wszystko robić, a nie, bawcie się, nie przejmujcie się, nie interesujcie się, zostawcie to w spokoju. A tu wspominałeś po drodze o 47 tysiącach poległych, to faktycznie jest bardzo ciekawe dziennikarskie badanie na bazie przede wszystkim danych o sprawach spadkowych. To jest mocno niepełne, ale można przyjąć, że te 47 tysięcy to jest takie minimum. To jest 3 razy więcej niż oficjalna liczba poległych w Afganistanie przez 10 lat. Można założyć, że mniej więcej taka jak faktyczna liczba poległych w Afganistanie przez około 10 lat. No to są potężne straty w ludziach, największe od czasów II wojny światowej dla Rosji, przy czym wtedy liczone to było dla Związku Radzieckiego, który był znacznie, no jednak szerszym pojęciem niż Federacja Rosyjska. To była Rosja z Ukrainą, z Białorusią, z Kazachstanem i tak dalej. Także no, to nie jest to samo. A tu mówimy o stratach, no tak jak mówię, przynajmniej większych niż te oficjalne w Afganistanie, a to tylko dane do 27 maja były, czyli jeszcze przed ukraińską ofensywą. Tych poległych tam musi być ogromnie wielu i to musi być jakiś ogromny też ukryty rezerwuar ludzkiego cierpienia, gdzieś tam schowanego, który jeszcze się nie wylewa, jeszcze to gdzieś sobie bulgocze pod pokrywką. Ale to też, to co mówisz, będziemy my musieli wejść w relacje z Rosją prędzej czy później, no ona nie zniknie, albo nawet jeśli się rozpadnie, to z jakimiś częściami Rosji, ale ci ludzie też będą musieli sobie to wszystko poukładać w głowach i te festiwale w czasie rzezi, i to rzezi dwukierunkowej, tak, rosyjscy żołnierze giną masowo i masowo zabijają w sposób zresztą zbrodniczy z założenia, bo cała ta wojna jest jak... No, każde rozpoczęcie wojny w zasadzie można określić jako zbrodnię z założenia, z definicji. To trwa w dwóch kierunkach i mam wielką nadzieję, że to faktycznie zostanie w jakiś sposób przez rosyjski naród przemyślane, a nie gdzieś zepchnięte do zbiorowej podświadomości bez ocenienia tego wszystkiego, bez jakiejś konkretnej intelektualnej próby zrozumienia tego wszystkiego.
No wiesz, to prawda, to byłoby piękne. Pewnie też już o tym gdzieś tam kiedyś się nad tym zastanawialiśmy. Myślę, że to będzie bardzo trudne. Ja właśnie w ten sposób, patrząc na te festiwale, na tą wielką listę, na te zdjęcia radosnych ludzi, na te promocje, na te gigantyczne pieniądze też, które na to idą, żeby to rozpromować, żeby to wprowadzić do świadomości obywateli, tak sobie myślę, że jednak ta operacja o tym, żeby zepchnąć wojnę już całkiem z jakiegokolwiek takiego azymutu moralnego, etycznego i weryfikującego samą historię Rosji, tą współczesną, to już ta operacja się zaczęła jakiś czas temu. Myślę tak, że sobie podsumowując jeszcze jednym zdaniem, że właściwie mamy do czynienia z czymś, tak ja sobie to tłumaczę, z czymś takim, że rzeczywiście ta operacja obronna, bo przecież Rosjanie cały czas twierdzą oficjalnie, że się bronią. Ona jest w ten sposób programowana na dłuższy czas. Jeśli tak dobrze można się bawić w środku lata w Petersburgu niemalże jak zwykle, to znaczy, że trzeba przyzwyczaić się także do tego, że te liczby, że te kolejne, jak powiedziałeś słusznie, z badania Mediazony i Meduzy, sprawy spadkowe, które będą otwierane, takie dosyć administracyjne ruchy, prawda? To nawet nie chodzi o to, że tam są jakieś wielkie, gigantyczne środki do podjęcia, czy materialne jakieś zasoby, ale rzeczywiście bardzo interesująca metodologia wyszukania liczby ofiar, no to te sprawy spadkowe będą cały czas rosły, napływały, a Rosjanie będą się gdzieś tam pewnie jeszcze bawili. I żeby zrozumieć trochę jeszcze, przechodząc do wątku drugiego, który znalazłem, to pomyślałem sobie, że warto pochylić się nad pracą dokumentalistów rosyjskich i uświadomiło mi to przeglądanie Doksy. Przypomnę Państwu, że to jest takie czasopismo antyreżimowe, bardzo dobrze prowadzone przez grupy studenckie na początku, teraz na pewno troszeczkę rozbudował się ten sztab redakcyjny. Bardzo Państwu polecam zaglądanie do Doksy, bo są tam wciąż sprawy studenckie podejmowane, tak, czyli młodych ludzi, młodych przyszłych intelektualistów, ludzi, którzy powinni się troszczyć o przyszłość tego, kim są i gdzie są tak naprawdę. Więc doksa.team z angielska pisane, to jest witryna, która może Państwa zainteresować, oczywiście czytających głównie w języku rosyjskim. Czasami gdzieś znajdą być może Państwo także teksty, które są przygotowywane, czy też przetłumaczone na język angielski jakby w pełnej gotowości, chociaż z rzadka, no bo jednak zasobów aż tak dużo ta redakcja na pewno nie ma, no to na pewno są w stanie sobie Państwo poradzić indywidualnie. Wracam do tych dokumentalistów. Otóż właśnie pani Inga Igoriewna 2 lipca, czyli już jakiś czas temu, ale w zeszłym tygodniu, w zasadzie na przełomie zeszłego tygodnia i początku tego, które już za nami, o którym my zazwyczaj rozmawiamy, zebrała opinię kilku istotnych dla rosyjskiej kultury współczesnego dokumentu opinii. Ja powiem Państwu na początek, jaki jest taki ogólny wniosek z tych wypowiedzi kilku osób, których zaraz imiona i nazwiska Państwo usłyszą i poznają, z moimi, no nie ukrywam, pewnego rodzaju poleceniami, że może akurat w tym letnim czasie być może będą mieli Państwo nastrój na to, żeby zobaczyć Rosję ich oczami. Więc taki ogólny pierwszy wątek, który tutaj się nasuwa po ich opiniach, to jest to, że po prostu muszą i powinni zostać w Rosji, bo inaczej nie będzie świadectw, nie będzie jak opowiedzieć sobie na przyszłość, to o czym chwilę temu mówiliśmy z redaktorem Strzyżewskim, na co zwrócił uwagę Marcin, nie będzie jak do tego podejść, nie będzie jak o tym rozmawiać. I oczywiście, że Państwo z całą pewnością słuchający nas regularnie dostrzegają też niewątpliwie to, że posługujemy się z naszego punktu widzenia bardzo precyzyjnie wyselekcjonowanymi treściami, które jednak są wciąż pisane. I akurat z Marcinem Strzyżewskim mamy już na tyle wprawy, że potrafimy, no tak uważamy przynajmniej i będziemy tutaj obstawać przy takiej tezie, że potrafimy rozpoznać i także te propagandowe, podszywające się pod propagandowe i niepropagandowe treści, a także wyciągnąć również z tych propagandowych treści pewne informacje, które nie muszą już brzmieć w taki sposób, jeśli się im bardziej precyzyjnie przyjrzeć. Z pewnego rodzaju oczywiście jeszcze koncepcją do tego, jak to ująć, jak to ugryźć i z pewnego rodzaju także wiedzą o tym, jak ta Rosja faktycznie do tego czasu przynajmniej wyglądała. Ale to są, to do tego zmierzam, tylko teksty. To są teksty, nawet najlepsze wywiady, najlepsze treści omawiające jakieś wydarzenia, jakieś ludzi, opinie podające, no, będą wciąż zapisanym ich przekazem. Zupełnie inaczej ma się sprawa, moim zdaniem jednak, i tutaj rzeczywiście poszedłbym właśnie za tymi radami, za tą koncepcją doksy. Inaczej się sprawa ma, kiedy możemy u źródła także, chociaż oczywiście w specyficznych okolicznościach, bo to jest nagrywane kamerą, to jest już pewnego rodzaju ustawienie sytuacji, to zależy oczywiście od reżysera, od autora takiego dokumentalnego filmu, ale jednak można zobaczyć twarz, wyraz twarzy, można posłuchać ton głosu, można lepiej zobaczyć głębię czasami, w niektórych sytuacjach nawet poczuć być może zapach pomieszczenia, w jakim się to nagranie realizuje. Oczywiście wyobrazić sobie raczej to miałem na myśli, ale tak ja czasami na to patrzę. Dlatego bardzo bym Państwa zachęcał do tego, żebyście nie unikali właśnie oglądania Rosji także w ten sposób. I Doksa zapytała właśnie kilku autorów bardzo dobrych dokumentów, chociaż nie bardzo oglądanych, to też mnie zaskoczyło, popatrzyłem do YouTube'a, te wyniki oglądalności wcale nie są jakieś porażające, więc Doksa zapytała, co oni uważają, jak to powinno wyglądać rzeczywiście, więc pierwszy z tych autorów to Władimir Siewrinowski, on akurat ostatnio wydał taki, opublikował taki film dokumentalny, niespełna półgodzinny, bardzo go Państwu polecam, Bezwieści, czyli to jest takie określenie o tych, którzy giną bez śladu podczas wojny. To jest dokument o rodzinie żołnierza rosyjskiego, który pod Charkowem gdzieś zaginął i matka go nie może odnaleźć, nie ma żadnych informacji w jego sprawie. Zresztą matka właściwie jest także Ukrainką pochodzącą z tego regionu, ale od lat mieszkającą w Rosji. I okazuje się, że jej syn zginął najprawdopodobniej pod jej rodzinnym miastem, tam gdzie ma groby swoich przodków. No i to jest oczywiście kolejne też świadectwo tego, w jaki sposób ta, oprócz samego braku informacji na temat syna, to jest jeszcze oczywiście świadectwo tego skomplikowania, zapętlenia losów tych ludzi tutaj w tą wojnę wciągniętych. Bardzo dobra rzecz i właśnie tam widać oczy głównej bohaterki, widać jej myśli po prostu. Tego się nie wyczyta w tekstach, nawet najlepszych tekstach, najlepszych redaktorów, ani w internecie, ani nawet na papierze, drodzy Państwo. Warto, jeszcze raz warto. Drugi autor to Kirill Nienaszew, który jest autorem dosyć dawno już opublikowanego filmu Putin na wsiegda, czyli Putin na zawsze. I też warto sobie sięgnąć do historii. Czy już teraz zapominamy oczywiście o tym, że w 2012 roku Moskwa bardzo intensywnie protestowała, że tam były takie zalążki mocnego, silnego konfliktu politycznego, ale z oznakami takiej wewnętrznej wojny domowej, przynajmniej dzielnicowej, tak byśmy to mogli dzisiaj określić. Oczywiście skala nieporównywalna z tym, co się dzieje dzisiaj, więc ten film też czeka na obejrzenie, na jeszcze ponowne przemyślenie, bo został faktycznie wydany w Rosji w 2015 roku. On nawet dostał nagrody, bo premiera była w 2015, ale europejska premiera już taka formalna, ona nawet odbyła się w Warszawie, drodzy Państwo, podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w 2016 roku. I tutaj też autor tego obrazu mówi, że nie ma innej drogi, jak tylko być na miejscu i cały czas filmować, cały czas mieć przy sobie kamerę i cały czas patrzeć na to, co się dzieje. Jest jeszcze tutaj jedna bardzo ciekawa autorka zapytana o swoją opinię w tej sprawie, Julia Wiszniewiecka, to jest korespondentka rosyjskiej sekcji Radia Swoboda, dokumentalistka i autorka bardzo ciekawego też dokumentu stosunkowo niedawno, no nie tak niedawno, bo to zeszłoroczna rzecz, ale mimo wszystko wciąż żywa, tak, wciąż aktualna, pokazująca 9 maja w takiej górskiej wiosce Mizur w Osetii Północnej, pokazująca i Kaukaz jednocześnie, i Rosję, pokazująca i ludzi wojny, i ludzi pokoju, pokazująca kulturę miejscową i tragedię tego miejsca, pokazującą także zapatrzenie w to, w jakich warunkach można dalej żyć z Rosją we wspólnocie wojny w zasadzie. To jest niezwykłe. Bardzo ciekawa też optyka z punktu widzenia podziału na kobiece cierpienie po stracie 33-letniego kapitana na wojnie, Asłana Dżantijewa, który wtedy właśnie 9 maja został posmiertnie odznaczony takim orderem odwagi. Niezwykłe obrazy, twarze, myśli tych ludzi, naprawdę bardzo interesujące. Myślę, że dużo więcej często się z tego możemy dowiedzieć niż z najlepszych czasami analiz, drodzy Państwo, lub raportów. Jeszcze jest jedna autorka, którą Państwu również polecę, bo oczywiście, że link do tych zasobów, do tego artykułu, rozmów z tymi autorami jest jak zwykle w opisie do tego odcinka, a tam już mogą Państwo bezpośrednio z tego tekstu dotrzeć do wszystkich tych materiałów filmowych, o których tutaj była mowa. One są zamieszczone na YouTubie w otwartym dostępie. Polecam w wolnej chwili i w lepszym pewnie nastroju do tego, żeby postarać się to zrozumieć. Ostatnia autorka to Taja Zubowa, także reżyserka filmów fabularnych, no i ona rzeczywiście, kiedy wybuchła wojna, no można by powiedzieć, że w pewnym sensie się przekwalifikowała i zaczęła troszeczkę inaczej patrzeć na tą rzeczywistość i zaczęła filmować emigrantów rosyjskich. I tutaj świadkowie traumy, tak można byłoby to powiedzieć o tym filmie długim, ale interesującym też ze wszechmiar filmie, pokazuje, jak patrzą emigranci rosyjscy współcześni na to, co się dzieje, i dostrzega też bardzo ciekawy element, bo faktem jest, że ta rosyjska emigracja miesza się z uchodźstwem ukraińskim, ale też i emigracją ukraińską, tą wcześniejszą jeszcze. Bardzo różnie to wszystko wygląda i to rosyjskojęzyczne środowisko, tak to określę, spotyka się także na różnego rodzaju projekcjach, dyskusjach i oczywiście no, konfrontuje także swój pogląd na to, co się w ostatnich tak naprawdę kilkunastu już latach wydarzyło w tych relacjach. To są ludzie, którzy nastoletni byli, kiedy te właśnie choćby zmiany dotyczące tego zjawiska, które zostało uchwycone w filmie Putin na wsiegda, oni byli wtedy nastolatkami. Dzisiaj już nie są nastolatkami, to dorośli Rosjanie, dorośli Białorusini, dorośli Ukraińcy, obu płci oczywiście, czy wszystkich płci, tak należałoby powiedzieć, i oni patrzą na to już z perspektywy wydarzeń historycznych, które są nieodwracalne. A też wiem skądinąd, że i na koncertach tu w Polsce różnych, czy to stand-uperskich, byliśmy przecież z Marcinem na takim jednym, czy to na muzycznych, spotykają się dokładnie te same grupy, przecinają się i jakoś układają sobie tą relację, tyle że już poza tym swoim kontekstem. I to jest niezwykle moim zdaniem interesujące. Dokumenty pokazane przez Doksę, dokumentaliści. Ja Państwa po prostu dzisiaj chciałem do tego zachęcić, żebyśmy popatrzyli na tą historię, która się dzieje na naszych oczach, właśnie ich oczyma.
No właśnie, powiem ci, jest coś w tym, bo w tym tygodniu też widziałem dokument, taki nazwijmy to bardziej reportaż, internetowy reportaż, też zachęca redakcja, która się nazywa po prostu redakcja, to jest jeden z kanałów YouTube'owych, takich nazwijmy to umiarkowanie opozycyjnych, chociażbym powiedział, że całkiem opozycyjnych, ale nie zajmujących się przede wszystkim kwestiami politycznymi. Oni wysłali ekipę, kamerzystę, reportera, żeby przejechali się wzdłuż trasy, którą jechała ekipa Jewgenija Prigożyna, wagnerowców na Moskwę i po prostu porozmawiała z ludźmi. I tam, powiem Państwu, fenomenalna była jedna rozmowa z panią emerytką, która stwierdziła, że ona w pełni popiera politykę państwa oraz, że niczego jej nie brakuje, bo ma 20 tysięcy rubli emerytury, około 1000 złotych. A na pytanie, czy na pewno jej niczego nie brakuje, powiedziała, no oczywiście, że nie. Przecież mam swoje. I zaczęła wymieniać tam pomidory, ogórki, chyba ziemniaki, tam były jakieś jagody, że ona sobie robi z tego przetwory, że ona to je cały rok i że gdyby tylko jeszcze tej wojny nie było, to w ogóle wszystko byłoby cudownie. Czyli popiera politykę państwa, która w ostatnich miesiącach skupia się na prowadzeniu wojny i niczego jej nie brakuje, bo na emeryturze prowadzi gospodarstwo rolne w zasadzie przydomowe, więc nie głoduje dzięki temu, więc wszystko jest okej. Faktycznie czasem takie rzeczy lepiej zobaczyć, zwłaszcza, że wtedy przy takim reportażu można jeszcze było zobaczyć na wideo, jak się na tą panią oburzają jej sąsiedzi z tej niewielkiej miejscowości, oburzają się na to, że za te 20 tysięcy rubli to przecież się po pierwsze żyć da słabo, a po drugie, gdzie w ogóle można znaleźć taką pracę, żeby dostać 20 tysięcy rubli. Także faktycznie to potrafi rozszerzać horyzonty.
Tak, Marcinie, jeszcze dajmy głos Magdzie, która zaproponuje nam opowieść o słowie zafiksirować. To jest słowo z tytułu tekstu doksy. No, można to przetłumaczyć jako utrwalić, więc posłuchajmy Magdy i przechodzimy do twoich wątków.
Tym razem przyjrzymy się czasownikowi fiksirować, zafiksirować. Nagłówek jednego z artykułów brzmi: Нужно зафиксировать для историков то, что происходит в России. Trzeba utrwalić dla historyków to, co dzieje się w Rosji. W takim kontekście czasownik fiksirować oznacza utrwalić, poniekąd też spisać, opisać. I to jest pierwsze znaczenie tego czasownika. Fiksirować znaczy uchwycić coś nie tylko spisując w tekście, ale również na fotografii, rysunku, w nagraniu itd. Na przykład zafiksirować moment, uchwycić moment i to już nie ma znaczenia, jakiej metody do uchwycenia tego momentu użyjemy. Drugie znaczenie tego czasownika to ustalać, zarządzać coś. Na przykład fiksirować stawku, ustalić, ustalać ratę. W kontekście medycznym czasownik ten znaczy unieruchamiać, unieruchomić, na przykład fiksirować słomną nogę. I ostatnie z takich głównych znaczeń, fiksirować występuje też w znaczeniu montować coś, przytwierdzać do czegoś, na przykład zafiksirować półkę k ścianie, zamontować półkę na ścianie.
Dzięki Magdzie za dźwięk i teraz redaktor Strzyżewski.
Dobrze, zacznijmy sobie od ważnych historii i tutaj pojawia się artykuł, który w swoim lidzie posiada taki fragment: tylko 1 na 30 Rosjan nie ma pracy, tak mało bezrobotnych nie było nigdy. To nie jest osiągnięcie, tylko symptom ciężkiej choroby. I faktycznie tutaj jest długi artykuł z wieloma wypowiedziami różnych ekonomistów, ekonomistów geograficznych, z wyjaśnieniem nam, co tak naprawdę się w Rosji dzieje. Przede wszystkim oczywiście są powody tak niskiego bezrobocia, to są przede wszystkim dojście do pracy, niżu demograficznego lat 90. Tutaj wręcz pojawia się taki termin jama demograficzna. po bogatszych w dzieci pokoleniach, teraz zastępują ich pokolenia mniej liczne, co już samo w sobie jest kłopotliwe demograficznie. Natomiast dodatkową przyczyną oczywiście jest sama wojna, to znaczy po pierwsze ludzie są na froncie, po drugie ludzie uciekli przed frontem, po trzecie migranci zarobkowi z innych krajów zaczęli zamiast przyjeżdżać i zapełniać Rosję, to wyjeżdżać, bo przestało się to opłacać w dużej mierze. Oczywiście możemy założyć, że ludzie z Uzbekistanu, Kirgistanu czy nawet Kazachstanu kierują się do pewnego stopnia przyczynami politycznymi czy moralnymi, jednak wydaje się, że rozsądnie będzie założyć, że po prostu niska cena rubla ich odstrasza w największym stopniu i nie chce im się pracować za mniej opłacalną wypłatę, mniej opłacalną po tym, jak ją przywiozą do domu. I jakie to są problemy? Przede wszystkim po prostu brakuje miejsc, przepraszam, rąk do pracy na wszystkich poziomach. I to jest duży problem i dla przemysłu, i dla biur, i dla usług, bo firmy nie mogą się zwyczajnie rozwijać. Tu jest podstawowy problem, że nie ma żadnego rezerwuaru dla wzrostu gospodarczego. Nawet gdyby ktoś chciał się rozwinąć, to nie ma możliwości, żeby taki rozwój zaistniał, bo jak tu się wyraził jeden wiceminister, to jest zasób to dobre słowo, dla tego wzrostu. A nie ma skąd tych pracowników brać. Tu już pomijana jest całkowicie w artykule kwestia kompetencji, to znaczy tego, kto idzie na takie, na przykład kto ucieka z Rosji, kto jest werbowany do armii, czy to są ludzie bardziej kompetentni, wykształceni i tak dalej. W dużej mierze tak, ale no to nie jest tutaj poruszane, nie mamy tutaj konkretnych statystyk. Kolejny problem pojawia się w związku z wypłatami, to znaczy wypłaty rosną, bo o pracownika jest trudno, pracownicy czasem wręcz strajkują, domagają się tych pieniędzy aktywnie i dostają je faktycznie, ale jak zauważają ekonomiści, nie rośnie jednocześnie produktywność tej pracy. Rosną tylko wypłaty, co tworzy dodatkowe ciśnienie, takim jest czynnikiem proinflacyjnym, nie jedynym w rosyjskiej gospodarce. Też prawdopodobnie same rosnące wypłaty przy zwiększającej się aktywności gospodarczej, a tu mamy odwrotną sytuację, PKB, jak czytamy w artykule, spada i za tym powinna iść także tradycyjnie, za tym powinno iść także bezrobocie i jego wzrost, a tutaj sytuacja jest odwrotna. PKB spada, a bezrobocie zamiast rosnąć też spada. To jest sytuacja nienaturalna i rosyjskie państwo pokazuje to jako sukces, no ale tłumaczą właśnie, że tak, firmy nie mogą się rozwijać, pracownicy zarabiają coraz więcej, więc firmy muszą przerzucać to na ceny końcowych produktów i usług, więc to spowoduje większą inflację. Dodatkowo jeszcze właśnie pojawiają się strajki i obniża się motywacja pracowników, bo pracownicy wiedzą, że no i tak ich nie zwolnią, bo nie ma trzech ludzi na ich miejsce w kolejce, nie ma dwóch, czasem nie ma nawet jednego. A przy okazji zauważają także, że sytuacja, choć z jednej strony wygląda właśnie w ten sposób, rekordowo niskie bezrobocie, to nagle okazuje się, że jest to obraz uśredniony. Bo faktycznie średnie bezrobocie to troszkę ponad 3%, ale na przykład w Inguszetii to 28%, w Dagestanie 12%, w Czeczenii 10%, na Ałtaju prawie 9%, w Tywie ponad 8%, w Kałmucji 7%. No wciąż to nie oznacza, że są wszystkie regiony równomiernie zatrudnione, to też warto zaznaczyć. I dodatkowo jeszcze Tutaj pojawia się jeden stały wątek przy tego typu rozmowach, to znaczy zatrudnienie fikcyjne, czy też walka z bezrobociem poprzez fikcję, to znaczy około 4 milionów ludzi w pierwszym kwartale roku oficjalnie według Rosstatu znajdowało się albo na tak zwanym przestoju, to znaczy pracodawca mówił, płacę wam część pieniędzy, ale nie pracujecie, bo na przykład jesteście w fabryce i albo nikt nie chce tego kupić, albo nie mamy części, z których to robimy, albo byli na przykład na bezpłatnym urlopie, albo obcięli im godziny pracy i pracowali na przykład na 1/4 etatu, choć w teorii byli zatrudnieni na cały etat, co jest sytuacją też przykrą dla tych ludzi, bo z jednej strony są zatrudnieni, mają pracę, a z drugiej strony nie zarabiają tyle, co wcześniej, czasem nawet nawet małą część tego, co wcześniej. I to jest też interesujące, bo to są 4 miliony ludzi, których można by uwolnić do gospodarki do pewnego stopnia. Oni mogliby zaspokoić apetyt tych firm, którym rąk do pracy brakuje. No niemniej ten system takiego fikcyjnego zatrudniania to jest coś, co państwo rosyjskie, w zasadzie państwo putinowskie, bo to się wtedy zaczęło, po traumie lat 90. bardzo mocno promowało, żeby przypadkiem duże firmy, duże zakłady nie zwalniały ludzi, bo to się wiązało nawet w skrajnych przypadkach z wizytą prokuratora, więc no, firmy no, jakoś musiały sobie radzić, zwalnianie było źle widziane, zresztą często te duże firmy to miały swoje powiązania z władzami, czy to regionalnymi, czy centralnymi, więc nie zwalniały, a tutaj mamy sytuację przypominającą swojego rodzaju węzeł, bo w jednym miejscu jest za ciasno, w drugim za luźno. Jeszcze tutaj warto powiedzieć, że nie wszystkie firmy wytrzymują te presje na wzrost wypłat dla pracowników i po prostu na przykład taki Aeroflot no, nie jest w stanie spełnić oczekiwań pracowników, bo ma sam w sobie problemy. Problemy wynikają praktycznie z samej branży, w której działa Aeroflot, no bo duża część południa Rosji jest zamknięta dla lotów, duża część światowego nieba jest zamknięta dla rosyjskich linii lotniczych, no a tymczasem pracowników trzeba trzymać, pracownicy mają, zwłaszcza piloci, zwłaszcza inżynierowie zajmujący się obsługą samolotów, mają wybór nie tylko pracować w Rosji, mogą równie dobrze pracować i w Tajlandii, podejrzewam, bo to są specjaliści pożądani. Tajlandia mi się tu pojawiła akurat stąd, że to jest popularny kierunek turystyczny dla Rosjan, ale nie o to chodzi. No, w dowolnym kraju, cieplejszym, bogatszym, nieprowadzącym wojny, bo zawody związane z lotnictwem, z twardymi umiejętnościami w lotnictwie, no, są na całym świecie pożądane. Więc z jednej strony mamy faktycznie, wydawałoby się, pozytywny rosyjski rekord, a z drugiej strony ważne historie twierdzą, że jest to rekord, który generuje dla rosyjskiej gospodarki kolejną serię problemów.
Tutaj też pomyślałem sobie, bo akurat tak się składa, powiem ci, że w całości obejrzałem ten film, ten dokument, ten materiał redakcji, o którym mówiłeś, czyli jak żyją ludzie przy trasie tej, którą przemieszczali się buntownicy Prigożyna od południa w kierunku Moskwy. To jest kilkaset kilometrów, które też redakcja przebyła i reporterzy. I tam rzeczywiście to widać bardzo wyraźnie, że ludzie w jakimś wymiarze są przyzwyczajeni do tego typu sytuacji, jeśli chodzi o zarobki i nie liczą na nic więcej. Słuszne spostrzeżenie, każdy kto ma cokolwiek swojego cały czas z wielkim sentymentem na to faktycznie patrzy i te wszystkie mechanizmy, o których tutaj mowa, ręce do pracy, one oczywiście będą, brak rąk do pracy mówiąc wprost, nawiązując do tego o czym mówiłeś, no będą przecież zatrzymywały te procesy gospodarcze jeszcze silniej. Ja z kolei zwróciłem uwagę, tam była taka migawka, krótka rozmowa z panią, która sprzedawała na takim przydrożnym parkingu, podziurawionym oczywiście jak szwajcarski ser, jak to zwykle przy takich trasach, sprzedawała miód i wyroby z pasieki, którą obsługuje, jak mówiła mąż, ale ona w takich warunkach no, bardzo skromnych, i to jest eufemizm, drodzy państwo, po prostu tam mieszka teraz, żeby zarobić na najbliższe miesiące najpewniej. To jest coś, czego nie dostrzegają te wielkie analizy bardzo często, i widzę też wyraźnie, słuchając czasami choćby pani profesor Zubarewicz i innych jeszcze analityków gospodarczych rosyjskich, że oni nie mają tak bardzo precyzyjnego wglądu w prowincję rosyjską, jaki byśmy oczekiwali, żeby nas wsparł w tym rozumieniu, co tam faktycznie się dzieje. Te procesy na makroskali, one są może lepiej widoczne, ale pamiętajmy cały czas, że wytrzymałość społeczna na kryzys jest jeszcze, nie osiągnęła swojego limitu według mojej intuicji, też nie wiedzy, ale intuicji. Jak patrzę, jak słucham właśnie, jak choćby przez te dokumenty próbuję wczuć się w tą rolę. Oczywiście do kamery, do mikrofonu ludzie będą nawet kolorowali tą swoją rzeczywistość, ale kamera jednak no nie kłamie. No, widzimy obraz, tak? Widzimy właśnie to, co jest pokazane, i trochę też oczywiście specjaliści od gospodarki na pewno to potrafią lepiej wyczytać. My tutaj posiłkujemy się treściami, które już są omówione, opracowane, ale cyfry też z całą pewnością są mówiące. A dzisiaj jest taka w Interfaksie notka, jeszcze zamykając sprawę tą gospodarczą, że Michał Miszustin, premier Federacji Rosyjskiej, cały czas wyklucza powrót przemysłu do technologii importowanych i cały czas stawia na koncepcję rosyjskiej autarki gospodarczo-technologicznej. Jest to, powtarza wszędzie, gdzie może, tutaj Innoprom, takie targi się otworzyły, czy taki no, kongres z targami Innoprom 2023. Jest to cały czas priorytet państwa rosyjskiego, żeby dojrzeć do pełnowartościowego technologicznej suwerenności bez żadnych dodatków. No bardzo ciekawe, czy zdąży Rosja osiągnąć przed upadkiem tego konkretnego systemu, czy ona zdąży osiągnąć choćby minimum takiej samodzielności, o jakiej marzą.
A skoro ja tutaj się, przepraszam, troszkę zamyśliłem, ale przejdziemy sobie płynnie do jesieni, utnę trochę ten wątek, przejdę do jesieni, bo w SOTA przypomniała nam o tym, że się odbędą wybory mera w Moskwie, i to jest dość krótki temat. Wygra Siergiej Sobianin, znany także często jako po prostu mer Sobianin. To jest praktycznie pewne na 99%, tak twierdzi SOTA, ja nie mam żadnego powodu, żeby się z nią nie zgodzić. I to jest, proszę państwa, w ogóle ciekawy temat. Mnie zainteresowało nawet nie to, że w czasie wojny, w czasie, kiedy zdarzają się drony z materiałami wybuchowymi dolatującymi do Moskwy, odbędą się wybory, to jeszcze w Rosji nie jest aż tak wielkim zagrożeniem, jeśli to są wybory lokalne w samej Moskwie, bo na przykład wybory w Bielgorodzie byłyby o wiele bardziej niebezpieczne. Mam nadzieję, że tam nie wpadną na taki pomysł, żeby to organizować. Ale to jest bardzo ciekawy w ogóle temat, same w sobie wybory mera Moskwy i historia Sobianina, i zresztą jego poprzednik też miał ciekawą historię, bo w zasadzie przez większość istnienia współczesnej Rosji, Federacji Rosyjskiej, a w zasadzie, jeśli się nie mylę, to całą historię, było tylko dwóch merów Moskwy, Jurij Łuszkow i Siergiej Sobianin, i Łuszkowa się pozbyli nie na wyborach, tylko po prostu odgórnie. On został uznany za człowieka, który stracił zaufanie, i postanowili go wymienić. I jeszcze w tamtych czasach także wybory gubernatorów były, no nie były takimi wyborami demokratycznymi, czy akurat w tamtym momencie historii Rosji nie były. Sobianin został w 2010 roku postawiony na tym stołku bez demokratycznych wyborów. Natomiast w roku 2013 przedterminowo de facto po tym, jak wróciły takie wybory demokratyczne na to stanowisko konkretnie, on w wyborach wziął udział i to było praktycznie najbardziej poważne starcie wyborcze Aleksieja Nawalnego, który wtedy faktycznie był w stanie zorganizować całkiem udaną kampanię wyborczą, przy czym dodajmy, że było to bezpośrednio po dużej fali protestów po tym, jak Władimir Putin wrócił na stanowisko prezydenta. To był właśnie ten moment w historii Rosji, gdzie, no wspominałeś o tym dzisiaj, te nastroje protestacyjne były bardzo wyraźnie widoczne, zwłaszcza w Moskwie, i na tym tle Sabianinowi niewiele brakłoby, a musiałby startować w drugiej turze. On zdobył w pierwszej turze 51,3% głosów przy pełnym wsparciu państwowej machiny. No i wiemy oczywiście, jak wyglądają kwestie, jeśli chodzi o oszustwa wyborcze w Rosji. No generalnie oszustwa wyborcze w Rosji istnieją. I już na rok 2018 to pole polityczne zostało tam w odpowiedni sposób przygotowane. Nawet jego główny kontrkandydat z, jeśli się nie mylę, partii komunistycznej, która no nie jest taką partią w pełni opozycyjną, w pełnym tego słowa znaczeniu, ale jednak wobec Sabianina w tamtych wyborach był, możemy tak to określić, opozycyjny. No i on po prostu został, można powiedzieć, przekupiony stanowiskiem w regionach. Bodajże okręg orłowski mu został po prostu no, oddany, w związku z czym Sabianin wygrał bez większego stresu i teraz on znowu będzie startował, przy czym, jak możemy przeczytać, on startuje do pewnego stopnia niespodziewanie, w tym sensie, że długo wszyscy sądzili, że skoro on dwie kadencje zgodnie z prawem sobie odsłużył, no to będzie po wszystkim, natomiast zmiany w konstytucji, które otworzyły drogę dla piątej i szóstej kadencji Putina, jeśli on oczywiście do nich dożyje, otworzyły także drogę dla Sabianina do tego, żeby on też mógł startować po raz kolejny. Już teraz zaczynają się pewne drobne ruchy dla przygotowania tych wyborów, to znaczy na przykład zmniejszają liczbę komisji wyborczych, co ma tutaj w bieżącym systemie głosowania podobno wystarczyć, ale także będzie prawdopodobnie jakiegoś rodzaju ułatwieniem dla chociażby tych machinacji wyborczych, ale tak naprawdę to są bardzo skromne przygotowania, skromne machinacje, bo też nie ma Sabianin z kim przegrać, nazwiska jego konkurentów zupełnie nic nikomu nie mówią, przy czym nie tylko mnie nie mówią, dziennikarzom SOTY też nic nie mówią. Nawet googlowanie tych nazwisk doprowadza nas do myśli, że w zasadzie Google'owi one też niewiele mówią, więc to jest, proszę Państwa, zastanawiające także dlatego, że Sabianin no, był tym człowiekiem, który został podobno siłą, ale zostawiony w Moskwie, kiedy wszyscy inni ważni ludzie tę Moskwę opuścili, kiedy ktoś na nią szedł. Więc ten człowiek prawdopodobnie tam zostanie. Ten człowiek prawdopodobnie będzie musiał przeprowadzić największą metropolię Rosji przez czas potężnych zawirowań, które prędzej czy później, bardzo możliwe, że w najbliższych miesiącach wrócą do Rosji, bo bunt Prigożyna to była raczej taka króciutka uwertura przed głównym utworem, a być może jeszcze czeka nas support albo dwa na tym koncercie. A jak rozumiemy, chociażby dzięki historii, rosyjskie rewolucje odbywają się w stolicach, aktualnych stolicach w tej chwili to jest Moskwa i wszystko wygląda na to, że faktycznie Sabianin będzie tym człowiekiem, który będzie musiał sobie z tym jakoś poradzić.
Tak, to jest właśnie też to pytanie, czy po Putinie Sobianin też będzie Sobianinem, tak? To jest interesujące, bo jakiś moment na pewno przejścia będzie. W zasadzie to jest taki przyczynek do tego, żeby pomyśleć sobie o tym, jak ta Rosja jest skonstruowana, ta przedwyborcza. Myślę, że to jest bardzo interesujący element do, w ogóle do prześledzenia, kto w regionach, jakie ma szanse, bo może się okazać, że będziemy musieli pospiesznie bardzo analizować, kto tam, gdzie jest i kim jest w momencie, tak jak powiedziałeś, przesilenia po tej uwerturze, w której wcale nie Wagner musi być kompozytorem dalszej części, przecież to też nie jest ostatecznie powiedziane. I tak jeszcze tutaj dodatkowy element, zupełnie słusznie powiedzieć, że właściwie Moskwa miała dwóch merów, Łuszkowa i Sobianina. O ile rzeczywiście oni mieli niezależność, bo pamiętajmy, Kreml też jest w Moskwie i wszystkie te siły są tam mocno powiązane. Jest jeszcze taki epizod w historii tego miasta, po radzieckiej historii tego miasta, kiedy jej głównym urzędnikiem był pan Gawrił Charytonowicz Popow. To nie był długi czas, trudno tutaj mówić o jakichś wielkich osiągnięciach i sukcesach, chociaż historycznie, jak twierdzi wielu badaczy i analityków, to był człowiek, który w dosyć istotny sposób widział, co dzieje się wokół tak zwanego puczu Janajewa. To, jak będą Państwo mieli ochotę kiedyś sobie zgłębić, to zachęcam do dodatkowej ewentualnie w tej sprawie lektury albo zweryfikowania, jak to faktycznie wyglądało. Ale tak, prawda jest taka, że Łuszkow i Sobianin to są najdłużej trwające gradonaczelniki, tak można by powiedzieć, czyli szefowie stolicy Rosji. I zazwyczaj też uważało się, że to są ludzie, którzy przy takich kompetencjach, przy tak potężnym budżecie, przy tak wielu wpływach mogą w naturalny sposób jakoś tam zagrażać głowie państwa aktualnej. Było tak przez pewien czas nawet z Łuszkowem, gdzieś tam wstecznie patrząc. Łuszkowa już nie ma na tym stanowisku, a Sobianin no idealny człowiek na te czasy, nie wykazujący przynajmniej publicznie, ani tak dosyć ekspansywnie, ani mniej ekspansywnie takich swoich właśnie ambicji, więc tak jak powiedziałeś, zostaje. I jeśli wszystko będzie szło na razie tak, jak idzie, to mamy praktycznie w kieszeni jego kolejną kadencję, drodzy Państwo. My regularnie będziemy wracali do tych wątków. Podcast Czytamy po rosyjsku ukazuje się regularnie właśnie w poniedziałki. Na razie przed sezonem takim bardziej urlopowym spotykamy się także z Państwem za tydzień. Bardzo dziękujemy za wszystkie wsparcia, jeśli takie będą teraz napływały w tym tygodniu, do naszych skarbonek, do naszych elektronicznych portfelików, choćby w serwisie Buy Coffee. Serdecznie zachęcamy. Sprawy Wschodu, Marcin Strzyżewski, tam jesteśmy. Łatwo nas znaleźć także przez sieci społecznościowe. Niskie dla Państwa ukłony. Dziękuję także Tobie, Marcinie, serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję i dziękuję Państwu.
Do usłyszenia.